amunicji, dwa kałasznikowy i przy okazji jeszcze porcję rosołową. Absolutnie nie.
Z najnowszego raportu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dotyczącego broni w cywilnych rękach wynika, że ponad połowa ankietowanych nie potrzebuje pozwolenia, a jednocześnie ponad 90% respondentów popiera wprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi broni dla ludności cywilnej. Klaudia Kowalczyk opowie o tym w swojej relacji, a moim gościem po 18.30 będzie pułkownik Piotr Lewandowski, weteran z Libanu, Iraku i Afganistanu, a obecnie instruktor i wykładowca w Centrum Szkolenia WOT. Czy szkolenia osób cywilnych, które służyć w wojsku nie chcą, to wyrzucanie pieniędzy w błoto? Przy okazji zastanowimy się, czy cywilni, prywatni posiadacze legalnej broni oczywiście są dobrą bazą, z której armia mogłaby korzystać, pozyskując rekrutów. 224 280 280 to jest ten telefon, to jest ten popołudniowy program. Tak sobie rozmawiamy muzycznie, rozmawiamy głosowo, telefonicznie. Rozmowa w listach trwa, popołudnie małpanowyświat.online. Życie jest rozmową. Wiem, że Państwo zgadzają się ze mną w tej kwestii na pewno, a tymczasem 12 minut po godzinie 16 opowiemy Państwu o pewnym trzęsieniu ziemi, kadrowym trzęsieniu ziemi w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Odwołano tam najważniejsze osoby z tak zwanego średniego szczebla kierowniczego, w tym osobę pełniącą obowiązki dyrektora audytu, a także dyrektorkę kadr. Te dymisje to oczywiście konsekwencja afery związanej z przetrzymywaniem dokumentacji dotyczącej tej słynnej już działki pod potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak potwierdził zwolnienia i zapowiedział, że to nie koniec konsekwencji wobec opieszałych urzędników. Z Klaudiuszem Slezakiem się teraz połączmy. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam ci się bardzo nisko, Michale.
Klaudiuszu, powiedz, czego dowiedzieli się w tej sprawie urzędnicy rządowi, ministerialni, że konsekwencje są aż tak poważne wobec urzędników z KOWR-u?
Jeszcze nie są tak bardzo poważne, to znaczy oczywiście dla tej czwórki zwolnionej są poważne.
Dokładnie.
Są zwolnieni.
Tak jest.
Ale może być tak faktycznie, że ta sprawa nabierze jeszcze tempa i rumieńców. Chociaż to wszystko oczywiście zależy, jak zwykle, od pewnych układów i tego, jak, powiedzmy to sobie, Michale, szczerze, jak duże plecy ma szef KOWR-u, poseł przy okazji PSL-u, co zresztą też było elementem pewnej dyskusji. Czy poseł może być jednocześnie członkiem czy szefem jednej z... No KOWR jest, jakby na to nie patrzeć, administracją rządową. Oczywiście posłowie mogą być ministrami. To też czasem budzi dyskusję politologów, czy tak powinno być. Władza wykonawcza i ustawodawcza tu się mieszają, ale to już jest trochę uznane. Natomiast szef jednej z agencji rządowych, dodam, że były na ten temat dyskusje. Od dawna są tam politycy wsadzani na to stanowisko. Nawet przez chwilę Prawo i Sprawiedliwość próbowało coś z tym zrobić, pisząc nowelizację ustawy, żeby tak się działo, ale ta nowelizacja ostatecznie nie przeszła. Oni sami zresztą tam też działaczy wsadzali. Więc może być tak, że swoje stanowisko straci poseł Smolarz, dzisiaj też dyrektor KOWR-u, ale nie musi, jak mówię, to wszystko zależy od tego, jak ma silną pozycję w PSL-u, a wiadomo, że to w polityce to ma bardzo duże znaczenie. Dlaczego na to zwracam uwagę? Ja już zwracałem uwagę na tego zawodnika trochę przy okazji takich śmichów, chichów, które uprawiam z redaktorem Manem w piątki rano. Bo to tenże zawodnik mówił, że nie odpisuje różnym instytucjom, innym instytucjom podległym rządowi, jak Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu, bo właściwie nie miał co odpisać, więc nic się nie zmieniło. Więc po co miał odpisywać? To jak w kawale z żoną mówił wtedy dyrektor Smolarz. No i na tej konferencji, a było to w zeszłym tygodniu, razem z ministrem rolnictwa, ministrem Krajewskim, wystąpił tamże Smolarz, tłumacząc się z tego wszystkiego, co było, tłumacząc się także z zapisów w akcie notarialnym. I tutaj dodajmy jedną rzecz, że na początku KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, rozwikłajmy ten trudny skrót, pod jego przewodnictwem wydał takie oświadczenie, z którego wynikało, że nie można działki tych 160 hektarów, o których cały czas mówimy, które kupił właściciel czy współwłaściciel firmy Daftona, pan Wielgomas. I na początku KOWR twierdził, że tej działki już nie da się odkupić. Potem okazało się, że jednak w akcie notarialnym są zapisy. I okazało się to także po kontroli posłów Prawa i Sprawiedliwości, kontroli poselskiej, że tam są zapisy zabezpieczające KOWR, że można tę działkę jednak odkupić. Są tam pewne warunki, bo to nie może być tak, oczywiście, zresztą sądy to też wcześniej potwierdzały, że KOWR się po prostu rozmyśli i po 5 latach, czy niecałych 5, stwierdzi sobie, a nie, to ja tę działkę już odkupię. Tylko muszą zajść konkretne przesłanki, które dawałyby możliwość odkupienia tej działki, wymuszenia odkupienia, o tak byśmy powiedzieli. No ale wystarczy jedna decyzja administracyjna, żeby taką działkę odkupić. I potem, po tym oświadczeniu, pan Smolarz, czyli szef KOWR-u, występuje razem z panem ministrem na konferencji i pytany jest o tą kwestię. No dlaczego nie ma tych decyzji, dlaczego nie odkupiono, skoro jest to zawarte w akcie notarialnym, że można? I te parę dni temu pan Smolarz odpowiada tak.
Takie wystąpienie do władz miejscowych ma sens wtedy, kiedy znamy kształt tej inwestycji, która będzie realizowana. Bo zupełnie bez sensu by było, gdyby samorządy gmin, opracowując, wyznaczyły na danym obszarze teren inwestycyjny, a później okazuje się, że tam będzie wydana decyzja lokalizacyjna, która spowoduje, że tam będzie zlokalizowana linia kolejowa albo będzie tam pas startowy. Więc to kolejność zdarzeń musi być właściwa. To taka jest odpowiedź na to pytanie. Wcześniejsze pan przypomni?
Skuteczny w skontaktowaniu się z tym właścicielem tej działki.
No, ja uważam, że byliśmy bardzo skuteczni, bo te kontakty w efekcie doprowadziły do spotkania. Przypomnę, że nabywca jest osobą fizyczną. Nic go nie zobowiązuje do tego, żeby odpowiadać na nasze zaproszenie. Być może przyczyniły się do tego również moje rozmowy z ojcem pana Wielgomasa, z panem Andrzejem, przy okazji innych rozmów, w którym spotykałem się kilkukrotnie i też wspominałem o potrzebie rozwiązania tego problemu.
Ale tu znowu na jaw wyszły całkiem niedawno kolejne fakty, że pan Smolarz spotykał się z panem Wielgomasem kilka dni przed tym, jak Wirtualna Polska całą sprawę opisała, ale, tu ważne, już po tym, jak Wirtualna Polska wysłała pytania w tej sprawie. Wygląda to trochę, ale podkreślam, wygląda jakby na przygotowanie z wspólnej linii jakiejś obrony. Dlaczego wspólnej linii obrony? Ano dlatego, że pan Smolarz, też dodajmy, przewlekał całą tę sprawę, ponieważ nie odpowiadał na pisma Centralnego Portu Komunikacyjnego. Miesiącami nie odpowiadał. Jak mówię, na pytania dziennikarzy odpowiadał dość szybko, potem trochę śmieszkował, że nie miał co odpowiedzieć. No ale jednak CPK, także już nie tylko za czasów PiSu, ale też za czasów tej koalicji, alarmowało, że tę działkę trzeba odkupić. Tę działkę trzeba odzyskać. No i pan Smolarz tę sprawę przewlekał, tak jakby, no to jest domniemanie ze strony Konfederacji z kolei. Tak jakby może mu zależało, żeby ten czas, w którym tę działkę można odzyskać, minął. Dlatego dzisiaj Konfederacja no nie może złożyć oczywiście formalnego wniosku, bo takiej możliwości nie ma. To jest na razie wezwanie takie publicystyczne, ale domaga się dymisji pana Smolarza. Tu Krzysztof Bosak.
Pan Smolarz jako dyrektor KOWR-u konsekwentnie ignorował pisma od spółki CPK wzywającej do zajęcia się sprawy. Można mu pogratulować skuteczności, bo udało mu się sprawę prawie o rok przeciągnąć. Spółka CPK w 2024 roku domagała się od szefa KOWR-u działań. Tak naprawdę te działania zaczęły się na dobre w sierpniu i wrześniu tego roku. Cztery pisma z CPK pozostały w ogóle bez odpowiedzi. Po spotkaniu, do którego doszło, dwa tygodnie trwało sporządzenie i wysłanie notatki. Pan Smolarz gubi się w podstawowych faktach, na przykład co do tego, co było w treściach tej notatki, albo co wiedział lub co nie wiedział. Wprowadzał KOWR kierowany przez pana Smolarza CPK w błąd, informując na przykład o roszczeniach, które wygasły 10 lat wcześniej.
Tu cię jakoś bardzo, Michale, nie zdziwię, zaciera ręce już Prawo i Sprawiedliwość, które mówi, o, to najlepszy dowód na to, że to nie jest nasza afera, tylko ich afera.
Mogłeś chociaż mnie zapytać. Odpowiadasz w moim imieniu.
No bo wczoraj, bo sam twierdziłeś, to było wczoraj? Nie, w zeszłym
wczoraj
tygodniu
na pewno nie.
Że w zeszłym tygodniu twierdziłeś, że daję ci piłkę na linii do pustej bramki.
Tak, rzeczywiście, tak. Wystawiasz mi idealnie.
Wiesz, zachowam sobie tę kartę pytania cię. No jakieś trudniejsze jednak, wiesz.
Aha,
jesteś,
to tak. Ale ty masz przecież
poziom ekspert, to...
Tak, już jestem na poziomie ekspert. Ach, to nie wiedziałem, to muszę sobie też tutaj zmienić tabliczkę na drzwiach gabinetu. Ekspert, rzeczywiście. Nie. Ty nie masz żadnych ograniczeń w kwestii zadawania mi pytań. Przepraszam, kończąc ten wątek.
Nie mam. Krępuj się,
nie ograniczę.
Uwaga, co w tej sprawie robi PiS?
Nic.
Nie, to zła odpowiedź.
A nie,
odbieram ci tę tabliczkę.
Dobrze, odbija piłeczkę pod tytuł, jak już zostajemy przy tych sportowych porównaniach, odbija piłeczkę, przecież sam mi to opowiedziałeś ostatnio, zmieniając, odwracając narrację, zresztą też o tym mówiłeś na antenie, że jak jest afera, to trzeba udowodnić całemu światu, że to nie my, tylko cały świat jest winien.
Oczywiście, że tak. Zmiana narracji absolutnie. Udajemy, że to nie my, tylko oni. Zacieniamy trochę obraz, a jeżeli do tego obraz jest trochę bardziej złożony niż taki łatwy czarno-biały, no to tym lepiej dla nas. Więc możemy powiedzieć, że to my nie jesteśmy winni. My jesteśmy w ogóle kryształowi. Zawiesiliśmy przecież Telusa, nie tylko Telusa, ale trzech innych. Zawiesiliśmy, więc u nas są super standardy. A to tamci chcą, po pierwsze, nie chcą odzyskać działki. Po drugie, oni to w ogóle są straszne chuligany, bo w ogóle nie chcą budować CPK, więc ponieważ nie chcą budować CPK, to wszystko przedłużają, żeby tę działkę tak naprawdę sprzedać, a w ogóle ta Daftona to sponsorowała kampus i to wszystko jest chyba oczywiste i w tej roli niezastąpiony Przemysław Czarnek.
Ten tydzień spowodował, że afera, która miała być aferą Prawa i Sprawiedliwości, stała się aferą obecnego KOWR-u i obecnego rządu i obecnego CPK, o czym nawet mówią posłowie tej koalicji. To CPK i bezczynność CPK przez ostatnie dwa lata spowodowały, że zostały już tylko 3 lata ewentualnie do zagospodarowania działki towarzyszącej inwestycji CPK. będącej na obrzeżach CPK, a nie pod CPK, co jest bardzo ważne. Te 7 dni wyjaśniły dokładnie, że państwo stawialiście tezy, które nie miały najmniejszego uzasadnienia w rzeczywistości, że była to działka pod CPK, nie jest to działka pod CPK. I że ta działka dziś kosztuje 400 milionów złotych, nie kosztuje 400 milionów złotych, a przez dwa dni nikt nie zająknął się nawet ci Skowrów, którzy mieli w ręku umowę, akt notarialny, że ta działka może być w każdej chwili, w części bądź w całości odkupiona po cenie zbycia, bez najmniejszych strat dla Skarbu Państwa, który zarobił na tej działce już 22 miliony 800 tysięcy złotych.
A więc nawet zarobili, wyobraź sobie. Nie dość, że PiS było takie świetne, że zarobiło na tej zbiórce prawie 23 miliony. Ci nie chcą budować, więc kto jest zły? No wiadomo, koalicja rządząca jest zła, a ci zarabiali pieniądze dla budżetu. Oczywiście, że tak nie jest, dodajmy, bo to właśnie za to jest zawieszony Telus, że w niejasnych okolicznościach działka została sprzedana. Miała linia kolejowa i cały czas ma przebiegać przez teren tej działki, a jest to jedna ze szprych kolejowych z tego centralnego portu komunikacyjnego, także w założeniach Prawa i Sprawiedliwości. No i w końcu na tej działce mogła być budowana różna infrastruktura dla centralnego portu komunikacyjnego, jakieś tam hangary,
to
hale
ja
i tak dalej.
Rozumiem. Rozumiem, więc, dlaczego szykuje się nam zmiana nazwy portu komunikacyjnego, skoro to jest afera CPK, jak twierdzi pan profesor, to no, trzeba zmienić nazwę. Rzeczywiście, rozumiem teraz tę ucieczkę od nazwy, która się źle kojarzy po prostu. Mówię o tych zmianach. O wiele lepiej to się będzie kojarzyło, gdy zacznie się nazywać, nie wiem, lotnisko Baranowo. Przepraszam, teraz tak upraszczam, ale to taka nazwa mi przychodzi do głowy. Rozumiem coraz więcej dzięki tobie.
No, to znaczy, według pierwszego planu to miało być lotnisko imienia Solidarności, zdaje się.
Albo powrót do tego pierwszego planu, tak. Natomiast ucieczka od CPK jest niezbędna
w języku
teraz.
Lotniczym chyba wychodziło imienia Solidarności Baranów, zdaje się, ale...
To teraz może wróćmy do mojej propozycji. Bez Solidarności po prostu.
Dobrze. Bez Solidarności.
To trzeba będzie nad tym popracować. Ale jeśli to jest afera CPK, trzeba od CPK uciec, jeśli chodzi o nazewnictwo.
I to teraz jeszcze komentarze z pana premiera. Dość tajemnicze też dodajmy, ponieważ pan premier ma takie wystąpienia przed posiedzeniem rządu, które zazwyczaj we wtorki się odbywa. Pan premier dużo poświęcił czasu Zbigniewowi Ziobrze temu, czy przyjedzie, czy nie przyjedzie do kraju, a tej sprawie poświęcił te 20 sekund.
Będę oczekiwał od pana ministra sprawiedliwości informacji na temat dalszych działań związanych z tak zwaną sprawą działek CPK. Wiem, że pan minister już mnie informował o tym, że dalsze działania są prowadzone.
Brzmi to dość enigmatycznie. Cóż to znaczy? Jakie to informacje? Jakie to działania? Na czym to ma polegać? Zazwyczaj trochę więcej informacji jest potem po posiedzeniu rządu, bo występuje rzecznik Adam Szłapka. Też był o tę sprawę dopytywany i o dymisję, i o tę wypowiedź pana premiera, ale też jakby lakonicznie. To jest chyba najlepsze słowo, które przychodzi mi do głowy.
Chciałem podpytać o te informacje o dymisjach w KOWR-ze. Pan potwierdza te informacje? Czy możemy jakieś szczegóły poznać, czegoś więcej się dowiedzieć?
Nie rozmawiałem w tej sprawie ani z szefem KOWR-u, ani z ministrem rolnictwa i myślę, że minister rolnictwa w tym zakresie jest najlepszym adresatem tego pytania. Jak wyglądała ta afera, to już wszyscy państwo wiecie, 24 godziny, 160 hektarów. No, reakcja polityków Prawa i Sprawiedliwości nie pozostawia wątpliwości, że mają poczucie gigantycznej afery, która obciąża bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Proszę bardzo, kolejne pytanie.
Julia Wasiak, TVP Info. Ja chciałabym zapytać o kwestię jeszcze działek pod CPK, ponieważ premier przed posiedzeniem Rady Ministrów wspominał, że będzie oczekiwał w tej sprawie informacji od ministra Żurka. Czy wiemy coś nowego w tej kwestii?
Pan minister Żurek na pewno, znaczy wiem, że pracuje nad tym i osobiście chcę tą sprawę też nadzorować, bo ta sprawa jest bardzo poważna.
No i właściwie tyle komunikatu. Ale to, że sprawa jest poważna, to wszyscy wiemy. Ale co z tego wynika? Jakie będą dalsze ruchy? Czy ktoś jeszcze straci stanowisko? Tego nie wiemy. Ale podsumowując to całe zamieszanie, Michale, sprawa wygląda tak w największych dwóch żołnierskich chciałoby się powiedzieć, słowach, ale może zdaniach. Czyli za czasów Prawa i Sprawiedliwości działka została sprzedana w niejasnych okolicznościach. I dlaczego to się odbyło, jak to wyglądało, jak wyglądały relacje ówczesnego ministra rolnictwa z szefostwem Daftony, to pewnie będzie także przedmiotem śledztwa. A potem, kiedy władzę już przejmuje obecna koalicja rządząca, panu Smolarzowi z PSL-u ewidentnie nie spieszyło się, albo może z ostrożności procesowej dodam, jakoś nie był bardzo wyrywny do tego, żeby tę działkę odzyskać, chociaż wszystko wskazuje na to, że spokojnie mógł tę działkę odzyskać. No ale faktycznie niektórzy powiedzą, a może to mieć także jakiś związek właśnie z tym, że firma Daftona pojawiała się w różnych miejscach z różnymi politykami. Tu bym postawił kropkę.
Proszę bardzo. Prawo do stawiania kropki przysługuje ci tak samo jak prawo do zadawania pytań osobom prowadzącym. Pani Anna zauważyła, że kojarzy, zna bardzo dobrze ten charakter nauczyciela, który jak widzi, że uczeń zna odpowiedź na pytanie, to oczywiście pytania nie zadaje albo nie daje dojść do słowa, ale jak czuje, że uczeń nie wie, to od razu pojawia się pytanie i to najczęściej przy tablicy na ocenę. Pani Anno, bardzo dziękuję, że pani się solidaryzuje ze mną, bo to oczywiście nawiązanie do swojego sposobu zadawania pytań. Jeszcze wracam do korespondencji z państwem, gdyż pan Marek zastanawia się, czy kiedykolwiek, słuchając twojej historii, znaczy twojej opowiedzianej przez ciebie historii dzisiaj, czy kiedykolwiek złodziej przyznał się do tego, że ukradł? Panie Marku, no była taka ostatnia sytuacja, że pewien pan wychodził ze sklepu, nie zapłacił za towary i przyjął mandat od policji, która no, wprost przyznała, że jednak z premedytacją zabrał to.
Ale tu dodajmy, Michale, on się nie czuł złodziejem.
Nie, ale wielu prawników mówi, iż, czy też twierdzi, lub też językiem prawniczym mówiąc, podnosi, że przyjęcie takiego mandatu jest jednak przyznaniem się do winy, bo mandat za wyjście i niezapłacenie to jest przyznanie się do tego, że się jednak chciało tak właśnie zrobić. Ale to zostawmy te rozważania prawnikom. Panie Marku, ja tylko tak zostawiam to tutaj, rzucam i stawiam kropkę, a właściwie średnik, bo jest jeszcze, są jeszcze dwa wpisy. Pan Hubert pyta, czy listopad został już zdelegalizowany. Napisał precz z listopadem, niech się nazywa przedzimek. To wszystko do pana Klaudiusza, aby wiedział, że ma poparcie, jeśli chodzi o wymazanie listopada z kalendarza. Ja słuchałem wczoraj twojej relacji, zatem wiem, o co chodzi. Dobry zmierzch, pisze jeszcze pan Hubert. Nie, na razie się nie udało. To znaczy ja mam cały czas w kalendarzu napisane wtorek, 4 listopada. Właściwie listopada powinno być napisane. Także nie, odpowiadam panie Hubercie. I pani Małgorzata jeszcze pisze, pozdrawiając nas z Warmii, że to w końcu jaka jest obecnie pora roku? Bo za oknem kwitną pelargonie, a w domu tak zwane grudniki. Czy na tę sytuację ma wpływ prognoza pogody pana redaktora? Nie mam pojęcia. Proszę sobie wybrać, pani Małgorzato. Zostawmy państwu możliwość wyboru. Demokracja. A co? Klaudiusz Slezak, bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo tobie również dziękuję.
I wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego spokojnego.
Dziękuję.
Jutro się słyszymy.
Tak.
Tak, przygotuj się w takim razie. Ja też będę...
Będą pytania.
Tak, oczywiście. Ja tylko muszę podmienić tabliczkę na drzwiach. 224, 280...
Zostaw sobie 200... ekspert.
Napiszę sobie ex-ekspert. O, to będzie... A potem napiszę zetrę. Do usłyszenia.
Będziesz tylko ex. Come on, come and feel it. Reaching out for anything. Hold on to a sympathy. Mm-hmm.
Partnerem prognozy pogody jest Yokohama, japoński producent opon klasy premium.
Pogoda. Nawet nazwy dla linii lotniczych, nowych linii albo już istniejących wymyśliliśmy. Air Baran też mogłoby być. No ale teraz na poważnie, bo prognozą pogody będę się zajmował, a że stwierdziłem, iż Państwo mogą sobie wybrać, jaką porę roku mają za oknem i przed oknem, to proszę słuchać uważnie. Większa część naszego kraju jest dziś pod wpływem tak zwanego układu wyżowego, który odpowiada za obecność chłodniejszego powietrza polarno-morskiego. Najwięcej chmur dziś w północnej i zachodniej części Polski i tam mogły się lub pojawiły się, mogły się pojawić lub się pojawiły słabe przelotne opady deszczu. Najniższa temperatura w tej chwili w Zakopanem 5 stopni, najcieplej jest w Szczecinie prawie 14, tymczasem nad Wyspami Owczymi i nad północnym Atlantykiem znajduje się układ niżowy, który niebawem sprawi, że do Polski przyleci powietrze cieplejsze. Uwaga, uwaga, od jutra pogoda wyraźnie się poprawi, napisali synoptycy, będzie więcej słońca, a na termometrach będzie po prostu więcej. Od plus 7 do plus 9 w górach, najcieplej na zachodzie do plus 12 i plus 13 stopni Celsjusza. W popołudniowym programie popołudniowe listy od Państwa, popołudnie@nowyświat.online oraz popołudniowy dyżur telefoniczny 224 280 280. Możesz grać, Grzesiu, nie przejmuj się, ja to wszystko sprawdziłem. Tak, tutaj mogę pogadać, przynajmniej otwierając tę piosenkę. No graj, nie krępuj się. Grzegorz taki dzisiaj jakiś nieśmiały. No weź, zrób to, bo to owo, zobacz. Nie bolało.